Próbując przynajmniej w wielkim skrócie opowiedzieć dzieje życia księdza Piotra Skargi, zatrzymaliśmy się około roku 1573, gdy ten jezuita założył w Wilnie Bractwo Najświętszego Sakramentu, zaś w wielu miejscowościach, także z jego inicjatywy, powstawały kolegia jezuickie. O tym jednak za chwilę. Proponuję, by na kilka chwil zatrzymać się na jednym z najbardziej poczytnych dzieł Skargi, na Żywotach Świętych. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że ten przyszły królewski kaznodzieja był przez całe swoje życie niezwykle, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, płodnym pisarzem. W 1577 roku powstaje dzieło o jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i greckim od tej jedności odstąpieniu. Publikacja napisana została w języku polskim i co ważne, to pierwsza książka o planowanej unii prawosławia z Rzymem. Żywoty Świętych zostają wydane, podobnie jak poprzednia publikacja, w Wilnie w 1579 roku w drukarni Radziwiłłowskiej z inicjatywy Stanisława Warszawickiego. Przypomniał o tym Bartosz Raducha z Uniwersytetu Warszawskiego podczas zorganizowanej w Krakowie w maju bieżącego roku konferencji naukowej zatytułowanej Rzecz o dziele Piotra Skargi.
Skarga sięgnął po wysłużony gatunek literacki i dokonał jego całkowitej przebudowy. Eliminował z niego elementy, które spotkać by się mogły z krytyką ze strony obozu protestanckiego, jak na przykład elementy fantastyczne, przesadnie bajkowe, nie do końca prawdopodobne, ale i podpierał niemal każde twierdzenie zawarte w tekście cytatami z Pisma Świętego i Pism Ojców Kościoła oraz Apogletów. Zabiegi te miały na celu przebudowę gatunku, będącego kością niezgody między Rzymem a obozem reformacyjnym. Zarazem, korzystając z najstarszych źródeł, chciał wykazać starodawność wiary katolickiej i jej wierność korzeniom. Zbiór ten powstał głównie na podstawie książki hagiograficznej autorstwa Suriusza, jednak polski jezuita dokonał daleko idącej adaptacji tekstów, która jedynie w zamyśle kontekstowym pozwala określać się jako translacja.
Do połowy XVII wieku ukazało się 12 wydań Żywotów Świętych. Każda z kolejnych edycji, które ukazały się za życia jezuity, była przez niego poprawiana i uzupełniana. Żywoty Świętych Piotra Skargi były pierwszymi w Europie tak obszernymi, pisanymi nie po łacinie, a w języku rodzimym, mówi ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie.
Przez wieki Piotr Skarga był znany przede wszystkim jako autor Żywotów Świętych. Całe pokolenia Polaków uczyły się także języka polskiego na tym pięknym języku żywotów Piotra Skargi. W tym samym wieku Piotr Skarga miał dwa razy tyle wydań swoich publikacji niż publikacje Jana Kochanowskiego, który był czołowym poetą tamtych czasów. To świadczy o niezwykłej popularności Piotra Skargi jako pisarza, takiej, że nuncjusz apostolski Celestino Migliore, gdy inaugurował rok Piotra Skargi w tutejszym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, powiedział, iż dziś z takim pisarstwem Piotr Skarga byłby kandydatem do literackiej Nagrody Nobla.
Podobnie jak dzieło o jedności Kościoła Bożego, tak i Żywoty Świętych w pewnym sensie przygotowały grunt pod unię z Kościołem Wschodnim. Bez wątpienia Skardze przyświecała idea Kościoła Zjednoczonego pod przewodnictwem papieża.
Sam Piotr Skarga, już gdy pełnił posługę kaznodziejską i kapłańską w Lwowie, już wtedy dość dobrze zapoznał się z językiem, który dziś określilibyśmy mianem języka ruskiego. Także mógł czytać dzieła w tym języku, jak i zapoznawać się z dziełami autorów wschodnich. Przyświecała mu idea Kościoła Zjednoczonego. Oczywiście zjednoczonego w ten sposób, że jego głową jest papież, który pełni swoją posługę w Rzymie i z Rzymu. Uważał też, że jedynie jedna religia może być elementem scalającym państwo i dążył do tego, aby w obrębie Rzeczpospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego była ta jedna religia, która jednoczy narody. Dlatego też dążył do tego, żeby chrześcijan wschodnich, tych, którzy w obrębie Rzeczpospolitej byli pod wpływami prawosławia, żeby otworzyć ich na chrześcijaństwo zachodnie, ale przede wszystkim na uznanie prymatu papieża rzymskiego.
Na zawarcie Unii Brzeskiej przyjdzie jeszcze skardze poczekać aż do roku 1596. Powiedzmy jednak o tym wydarzeniu w tym miejscu, by w ten sposób zachować pewną ciągłość myśli. Unia katolików z prawosławnymi, czyli tak zwana Unia Brzeska, musiała być dla skargi wydarzeniem szczególnie ważnym, skoro już rok później wydał książkę zatytułowaną Synod Brzeski, w której nie tylko omawiał przebieg obrad w Brześciu, ale i bronił porozumienia przed zarzutami prawosławnych pozostających poza Unią. Trzeba jednak powiedzieć, że rola skargi w zawarciu Unii miała raczej charakter mediatorski, mówi profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego.
W przypadku tworzenia kościoła, dzisiejszym językiem mówiąc kościoła greko-katolickiego, pomysł był prosty, to znaczy oceniano, iż protestantyzm nie był w stanie zmienić czegokolwiek na obszarze czy terytorium, gdzie wyznanie prawosławne było silne. W wyniku czego w Rzeczypospolitej pojawił się pomysł, spróbujmy przeciągnąć troszeczkę prawosławnych na stronę Rzeczypospolitej, dając im możliwość zachowania własnego rytuału, własnych obrzędów, tak jak oni funkcjonują, tylko i wyłącznie z tym jednym elementem, czyli uznaniem, że papież jest głową Kościoła. I tak naprawdę w pierwszym okresie czasu niewielkie tu były różnice i rozwój Kościoła pewnie grekokatolickiego następowałby, gdyby nie pojawienie się w czystym prawosławiu Piotra Mochyły, no, który powstrzymał ewidentnie, zakładając m.in. Akademię Mochyleńską, która dała odpór dla tychże działań, a Kościół grekokatolicki stał się tylko i wyłącznie niewielką siłą na obrzeżach Rzeczypospolitej, potem zaangażowaną czy wykorzystywaną do wszelkiego rodzaju wojen na rubieżach wschodnich Rzeczypospolitej. Pomysł taki sobie, można by powiedzieć, ale pomysł właśnie, w ramach którego również pojawiał się Piotr Skarga jako ten, który koordynował między innymi rozmowy, jako ten, który wyznaczał czy rozmawiał z tymi, którzy brali bezpośrednio udział w wyjeździe do stolicy apostolskiej, gdzie właśnie zawierano całkowite porozumienie o tworzeniu kościoła grekokatolickiego.
Wróćmy jednak do życiorysu Piotra Skargi. W tym samym roku, 1579, gdy wydane zostały Żywoty Świętych, jezuita towarzyszył królowi Stefanowi Batoremu w czasie oblężenia Połocka.
Objął w roku 1579 funkcję rektora nowo utworzonej już Akademii Wileńskiej, łącząc ją z posługą kaznodziei w katedrze wileńskiej, kierującego swe kazania zarówno do katolików, jak i do innowierców. I to, że Piotr Skarga wygłaszał kazania otwarte do wszystkich, było powodem nienawiści ze strony niektórych innowierców, którzy uważali go, że odbiera im duszę. Ale już rok później, w roku 1580, Piotr Skarga przeprowadza w Krakowie dysputę z ministrem ariańskim Jerzym Szomanem i w tymże samym roku udaje się do Połocka, zdobytego przez Stefana Batorego, celem rozeznania zasadności założenia tam placówki jezuitów. Rok później, w 1581, zostaje rektorem szkoły jezuitów właśnie w Połocku, która przeobrazi się w Akademię Połocką, która otrzyma prawa papieskie. Dziś my, jako Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, korzystamy z tych praw papieskich, które uzyskała uczelnia w Połocku.
Gdziekolwiek Skarga się nie pojawił, nie tylko sprawował msze święte i głosił kazania w odzyskanych dla katolików kościołach, ale chodził także do protestanckich świątyń, by tam słuchać kazań. Także dzięki temu prawdopodobnie mógł potem pisać swoje polemiki. Jego sława musiała być ogromna, skoro przez pewien okres był przełożonym aż 5 domów jezuickich.
W marcu 1582 roku przybywa do Rygi, by tam z kolei rozeznać kwestię zaangażowania jezuitów w tzw. inflantach, które zostały przyłączone do Rzeczpospolitej na mocy rozejmu w Jamie Zapolskim w styczniu 1582 roku. Natomiast od jesieni 1582 roku przełożony prowincji zakonnej jezuitów powierza Piotrowi Skardze równoczesne pełnienie funkcji przełożonego placówek jezuitów w Wilnie, Połocku, Rydze, Dorpacie i Wenden, motywując to jego dobrymi relacjami z królem oraz rozeznaniem w tamtejszych uwarunkowaniach. Dzisiaj byłoby rzeczą niewyobrażalną, żeby jeden jezuita pełnił funkcję przełożonego aż pięciu wspólnot. Nie zdarza się, żeby pełnił funkcję przełożonego nawet dwóch wspólnot równocześnie. Tak więc pod tym względem doceniano absolutnie wyjątkowe zdolności, ale i możliwości oddziaływania pozytywnego Piotra Skargi. To był czas inwestowania w nasze północno-wschodnie wczesne rubieże, także w tym kluczu, żeby powstrzymać pochód protestantyzmu, który szedł tam ze Skandynawii.
20 czerwca 1584 roku słynny jezuita przybywa do Krakowa, gdzie zostaje mianowany superiorem domu zakonnego przy kościele świętej Barbary. Kontynuuje swoją działalność kaznodziejską i pisarską. Już w 4 lata później zostaje mianowany na urząd kaznodziei królewskiego Zygmunta III Wazy. Funkcję tę będzie pełnił przez 24 lata, aż do swojej śmierci. Jak to się jednak stało, że objął ten prestiżowy urząd?
No dzięki temu, że miał dar od Boga, tak bym przypuszczał. To znaczy Skarga pojawiający się w otoczeniu króla poprzez odbywane bardzo często rekolekcje wtedy. To znaczy władca zapraszał, jeżeli jakiś wybitny ksiądz się pojawiał, no i wygłaszał kazanie. Jeżeli się zachwycił, następowało zbliżenie i wtedy wokół dworu czy na dworze królewskim zawsze jezuici się pojawiali jako albo nauczyciele dzieci, i to mamy w przypadku Wazów, jako spowiednicy i nie tylko samego władcy, ale i synów królewskich, małżonek prześwietnych. Zawsze wokół dworu było iluś jezuitów, przynajmniej na samym początku, co jest rzeczą ciekawą, bo to kiedyś dane miło było pooglądać, że Piotr Skarga był jednym z nielicznych, który mając ten wielki dar do głoszenia, nigdy nie awansował. To znaczy nie był prowincjałem, tak bym powiedział. Wielu bowiem jezuitów, którzy albo uczyli lub byli na dworze i byli spowiednikami, nauczycielami, bardzo często w hierarchii Towarzystwa Jezusowego awansowali. Dwór był takim momentem, po którym, po doświadczeniu dworskim, można było liczyć na to, że zostanie się wielkim, porządnym rektorem gdzieś tam, prawda, w jakimś wielkim kolegium. Natomiast Piotr Skarga był przy dworze, podpowiadał, angażował się w wiele bardziej tajnych, mniej tajnych przedsięwzięć. Król miał do niego duże zaufanie, no i bardziej był taką chyba osobą, która służyła pewną radą królowi i tym, którzy chcieli go w tym okresie słuchać, a nie miał własnych ambicji bycia administratorem jako jezuita.
Oficjalnie funkcję kaznodziei królewskiego Skarga objął 30 stycznia 1588 roku. To właśnie w Krakowie jezuita w pełni rozwinie swe umiejętności, zarówno pisarskie, kaznodziejskie, ale i dobroczynne. To w królewskim mieście powstaną Bractwo Miłosierdzia, Bank Pobożnych czy Bractwo Betanii Świętego Łazarza. Z tej dobroczynności, miłosierdzia, krakowscy ubodzy najbardziej zapamiętają Piotra Skargę i za nią, do końca jego dni, będą mu najbardziej wdzięczni.